wcześniej na to. To nie, kondensuję, ustalam jedną datę i wtedy jestem dzień poza domem.
No żebym ja to wiedział, kiedy moja córka miała 9 miesięcy.
To jest moje użycie znowu czasu wielowarstwowo, czyli jeżeli jestem z córką, ona śpi w nosidełku tutaj z przodu, które niosę na jak plecak z przodu,
tak
to wygląda.
Śpi.
I tak sobie śpi i mogę ten czas poświęcić na co? Na patrzenie w niebo, słuchanie podcastu, nagrywanie podcastu. Internet to jest moje miejsce, naturalny habitat. W tym miejscu przebywam, żyję, sprzedaję, wytwarzamy, edukujemy, zbieramy społeczność. Internet. Tak. Ja zdradzam 95% tego, co robię publicznie, a ja dokładnie pokazuję to i to i to wygeneruje ci x sprzedaży. Zrób to i to i to spowoduje, że twoja pozycja internetowa będzie taka, a nie inna.
Quest Talk. Cześć, witam was na kanale Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Jak widzicie, nasze studio dzisiaj wygląda kompletnie inaczej, a to dlatego, że rozszerzamy nasz format o podcasty, co oznacza, że będziecie mogli nas nie tylko oglądać, ale również słuchać na portalach typu Spotify na przykład. Dziś przed nami rozmowa z dwójką bardzo ciekawych osób, ale z kim, to powiem dopiero za chwilę. Teraz zapraszam na wyjątkowy, specjalny, bo pierwszy odcinek Quest Talk. Dobrze, no więc dzisiaj jest z nami Marcin Osman.
Dzień dobry.
Jak również Krzysztof Sarnecki.
Dzień dobry, witamy Marcinie.
Tak, i ja nazywam się Renata Miklewska.
Witamy Renata.
Cześć Renata.
Cześć. Tak naprawdę byłoby chyba dobrze, jakbyście się po prostu najpierw powiedzieli kilka słów na swój temat. Może zaczniemy od Marcina jako od gościa, tak by pewnie wypadało. Jesteś influencerem, youtuberem, właścicielem biznesu, wydawcą, autorem 5 książek, podróżnikiem. Także tak, strasznie dużo tych rzeczy. No i jeszcze wystąpienia publiczne, warsztaty i jeszcze sprzedaż, o której też namiętnie opowiadasz na YouTubie. To jest to twoja wielka pasja i zdaje się wędkarstwo jest twoją taką dodatkową, twoim dodatkowym hobby, prawda?
Tak, więc nie muszę się przedstawiać, idealnie
okay,
zrobiłaś.
Wszystko,
i jeszcze funkcja młody ojciec na top tego.
O, to jest bardzo ciekawe.
Przepraszam, że od tego nie zaczęłam w takim razie, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to jest, prawda,
a jak młody?
Pierwsze.
Jak ma na imię
córka,
dzieciątko?
Oliwia.
Córka?
Tak.
Oliwia to też moja pierworodna, także dobre imię. Naprawdę bardzo fajne, piękne imię, super. Ile ma? Ile
9 ma? Miesięcy.
Nie, no, nie, no, to z Mistrzostwa Świata. To co ty tu robisz? Ty musisz łapać to, że dzieci bardzo szybko rosną. To się zorientujesz, wiesz. No.
Wiem i nawet jeżeli ja wychodzę rano, wracam wieczorem, one już mają inne zachowania i też jak wychodziłem dzisiaj rano, dziewczyny śpią, to jest takie, kurczę. Ale z drugiej strony, tak sobie ułożyliśmy biznes, żebyśmy mogli z sobą być bardzo dużo czasu. I to nie znaczy, że wracam o 16 po pracy do domu, tylko jesteśmy z sobą całą dobę przez cały tydzień, więc te dni rozłąki są bardzo niewielkie. Więc jak jadę do was dzisiaj na wywiad, no to mam zblokowane całe aktywności co do 15 minut, do pół godziny, jedno po drugim. I mam bardzo intensywny dzień wyjazdu, wracam i znowu jestem z rodziną. A nie, że rozwalam sobie to na 3 wyjazdy, albo przedłużam to. Nie, kondensuję, ustalam jedną datę i wtedy jestem dzień poza domem.
No żebym ja to wiedział, kiedy moja córka miała 9 miesięcy. Dzisiaj ma 30 lat.
No także, ale to były też trochę inne czasy pewnie.
Tak.
I nie można było tak sobie ustawiać pracy, żeby pracować przez internet z domu na przykład. Jak spodziewam się, że pewnie zdarzać się pracować.
Nie miałeś na ostrady jeszcze?
Nie, jeszcze wtedy miałem inne strady, bo akurat to wtedy nie w Polsce, ale za granicą. I tam strady już były, tak, autostrady, różne inne. No jednocześnie ta nauka jest dobra. Myślę, że to już jest pierwsza informacja dla osób, które cię słyszą.
Też tak myślę. Zresztą widziałam jakieś filmiki, gdzie idziesz po prostu z córką, niesiesz ją tutaj z przodu na swojej piersi i mówisz po prostu do słuchaczy.
I to mnie właśnie dziwi, że to wywołuje tak duże kontrowersje, takie wow, że ja idę z dzieckiem.
Tak.
Często tak właśnie jest taka reakcja, szczególnie pani, o dziwo. Mhm. A to, że nagrywałem wideo z nią, to jest moje użycie znowu czasu. Wielowarstwowo, czyli że jestem z córką, ona śpi w nosidełku tutaj z przodu, które niosę na jak plecak z przodu,
tak
to wygląda.
I
tak sobie śpi i mogę ten czas poświęcić na co? Na patrzenie w niebo, słuchanie podcastu, nagrywanie wideo, więc wybieram sobie te funkcje, które mi w danym momencie pasują. Przez to, że jest mnie dużo w internecie, jest możliwe. Dziecko nie jest przeszkodą, tylko w inny sposób muszę planować, w inny sposób muszę to wytwarzać.
A co ona na to?
A Google.
Czyli od Google'a, od wujka Google'a, już o wujku wspomina?
Google już mówi, ale bardzo szybko zasypia, jak sobie idziemy. i ja nagrywam moje materiały dopiero jak śpi, a nie, że ona chce do mnie, ze mną mieć kontakt, a ja tutaj coś...
A ty mówisz,
cześć, witajcie,
telefonu.
Kochani, w dzisiejszym odcinku vloga, opowiem wam o tym.
Ona...
Ja ci później powiem, jak Oliwie się zachowują, kiedy rosną, dorastają i tak dalej, także to ci opowiem. Także czeka cię jazda i to nie
zło. Z przyjemnością, nowe wyzwania.
A tak a propos, zapamiętałem sobie to, co powiedziałeś o tym niebie, że jeszcze patrzenie w niebo, bo chyba tego mi trochę brakuje, także...
Na wysokim piętrze jesteśmy.
Super.
Tak, można przez okno czasami spojrzeć, wejść na balkon. No dobra, czyli internet, sprzedajesz przede wszystkim przez internet.
Internet to jest moje miejsce, naturalny habitat, jakby to powiedziała moja koleżanka Dominika. W tym miejscu przebywam, żyję, sprzedaję, wytwarzamy, edukujemy, zbieramy społeczność, internet. Tak.
No właśnie, bo Krzysztof właściwie również przez internet dociera do swoich odbiorców i to jest jakoś wam wspólne, mam wrażenie, że nie poświęcacie dużo czasu tak naprawdę na to, żeby nagrywać. Nie w tym sensie, że jakby materiałów pojawia się dużo, natomiast, że przygotowanie wcześniej, że jesteście obaj bardzo naturalni tak naprawdę podczas występów. Czy tak jest? Czy tak naprawdę stoi za tym dwie godziny przygotowań, albo nawet tydzień, zastanawianie się, snucie, pisanie konspektów i tak dalej?
To jest zdradzanie tajemnic zawodowych prawie, że nie?
A, ja
no,
mogę...
Cóż, no jakby udostępniamy content i też obaj to robicie, że dzielicie się wiedzą.
No słucham, bo jesteś naszym gościem, także...
Ja zdradzam 95% tego, co robię publicznie, bo ludzie tak tego nie wdrożą. I to jest po prostu piękne, że możesz powiedzieć dokładnie, co masz zrobić, co zrobić, aby ten cel osiągnąć. Ludzie tak tego nie robią, bo wydaje mi się, że to nie jest pełen obrazek, albo że im to nie wyjdzie, a ja dokładnie pokazuję, zrób to, to, to i to, i to wygeneruje ci x sprzedaży. Zrób to, to, to i to, i to spowoduje, że twoja pozycja internetowa będzie taka, a nie inna. No i to jest bardzo uwalniające, że można dać wszystko i tak moja wiedza jest bezpieczna, bo ludzie potrzebują na przykład mnie do wdrożenia tego w swojej firmie, czy mogą kupić jakiś produkt w stylu książka, ty tą wiedzę im pogłębia, ale to już płacą za to 50, 100, 200 zł i tak dalej na tych tanich produktach i oni decydują, czy chcą darmowej treści, czy chcą książki, czy są szkolenia, czy chcą mojego czasu, bo to jest najdroższa rzecz, którą mamy u siebie w firmie, mojego czy mojej wspólniczki, mają wybór. A i tak mogę powiedzieć wszystko, co robię.
To jest ciekawe. Myślę, że to jest taka kwestia, która osobom, które działają na takiej niwie jak my, znana, że bardzo dużo osób obserwuje tych, którzy są skuteczni, robią pewne rzeczy, otwierają usta, mówią, ale to jest fajne, przychodzą na konferencje i tak dalej, ale tak naprawdę bardzo często się na tym kończy, ale... Ja bym powiedział tutaj, że jest pewien taki aspekt, którego ty dotknąłeś. Powiedziałeś, że ale ty dlatego jesteś po to, żeby wdrażać. I tutaj jakby gwoli takiego wprowadzenia, bo zaprosiłaś tego, żeby się przedstawić.
Tak, a ty jeszcze nie miałeś szansy, Krzysztof.
To jest okej, to jest bardzo w porządku. Tu ważne jest, żeby skupić się na naszym gościu. Natomiast taką satysfakcją jakby moją życiową jest to, że po drugiej stronie są efekty u klientów, u osób, które się pojawiają. I całe właściwie moje życie zawodowe, praktycznie od początku, od 20 roku życia, skupia się na tak zwanej inżynierii potrójnego prawa Pareto, która jest kluczem do tego, aby można było wdrażać, bo to jest prostota, która pozwala uruchamiać mechanizmy. I może to tak troszeczkę bojowo brzmi, ale to wdrażanie jest tutaj kluczem. No chociaż właśnie. Cały czas zastanawiam się nad tym, w jaki sposób można jeszcze wzmacniać komunikaty, które bez wdrażania z naszej strony, bez pomagania, jednak przynoszą efekt po drugiej stronie.
Mi wychodzi, że to jest kwestia wybierania odpowiedniej grupy, że są ludzie, którzy nie potrzebują skomplikowanych, wielokrotnych powtórzeń, tylko chcą prostego komunikatu i go wdrożą. Czyli ja chcę pracować z klientami, ludźmi, słuchaczami, widzami, którzy nie potrzebują być motywowani, to straszne słowo motywacja, do działania, tylko pytają jak. No tak, okej, robię. Ja taki jestem, czyli szukam odpowiedzi, jak coś zrobić, znajduję odpowiedź, wdrażam, działa.
To jest ciekawe, bo tu się różnimy. Różnimy i to bardzo zasadniczo, jednocześnie nie jest to w konflikcie. Ja mam trochę inne podejście. To jest moja w ogóle historia z przeszłości. Kiedy zacząłem, ja kiedyś zawodowo tańczyłem w Polsce, wyjechałem do...
A jakie tańce?
Ja tańczyłem rock'n'rolla akrobatyczno-sportowego. To był 84 rok, 85.
Urodziłem się wtedy.
Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Pamiętam.
Byłeś na stali? Nie.
Tak, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i tam otworzyłem studio tańca, tańczyłem taniec towarzyski. No bo rock'n'roll był wyczynowym. Ale dlaczego o tym mówię? No trochę naraz robiłem, bo miałem mistrzostwo Polski, w związku z tym tak proszę z lekkim szacunkiem. No. Ale tak już na poważnie mówiąc, to właśnie od tańca zaczęło się coś takiego i tym się różnimy. Kiedy do mnie na salę przychodziła setka osób, zawsze pamiętam na kursach tańca, kiedy zaczynałem jako tam nastolatek, zawsze było tak, że na końcu zostawało tych osób 15-20 gdzieś tam, tak? Ale tak naprawdę 80% ludzi się nie bawiło, 20% ludzi gdzieś tam chwytało i tak dalej. No to znowu prawo Pareto się pojawia. A ja jako nauczyciel, bo około 15 tysięcy osób przeszło przez moje, że się tak wyrażę, ręce albo przez mój parkiet studia tańca, zawsze zastanawiam się, jak zrobić, żeby 95% ludzi się bawiło. No nigdy nie osiągniesz 100%. I z tego wynika w ogóle jakby całe moje życie, tak? Cała odpowiedź na pytanie, jak zrobić, żeby nawet ci, którzy nie są zmotywowani wewnętrznie, żeby jednak umieć ich wesprzeć. I tym się no troszkę tak, żywi. I ja na siebie biorę takie zadanie. Ja nie mówię, że ja osiągam 100%, natomiast to jest mój cel. I ciągle uważam, że to można robić.
No i jeden wątek pociągnę, bo się z tobą zgadzam w 100% i moje rozwiązanie na to jest takie, że ja mój czas daję ludziom, którzy są gotowi wdrażać, natomiast ci, którzy nie są gotowi, to dla nich tworzę materiały internetowe. Okay. Czyli te 20-80, chcę, żeby to było 30-40-60, pół na pół. Niektórzy potrzebują lat, żeby to skumać, niektórzy w ogóle tego nie skumają, ale ja, używając internetu jako lewaru, docieram do szerszej grupy, która czasami potrzebuje obejrzeć 1000 wideo, a nie jedno, żeby u nich zaskoczyło coś, albo potrzebują dorosnąć. Może to za rok, dwa, trzy, pięć u nich kliknie. I mam widzów, którzy piszą mi, że oglądałem twoje wideo od 3 lat i dopiero teraz kupiłem twoją książkę, czyli 3 lata zajęło mi przekonanie go, żeby wydał u mnie 39 zł na książkę, która może na przykład dać mu więcej odpowiedzi albo głębiej, albo sam fakt tego, że wydał mnie pieniądze powoduje, że w inny sposób on tą wiedzę, którą miał wcześniej za darmo w internecie, przyswaja, bo jest połączony jakoś energetycznie pieniędzmi z tą decyzją, którą podjął.
No, to jest też efekt skuteczności, że ktoś jednak mówi, idę w tym kierunku, tak? I tak, to wydanie pieniędzy jest tutaj takim jakby ekwiwalentem, czy potwierdzeniem, deklaracją, że gdzieś tam kliknęło.
Przepływ też energii, nie?
To są... Chociaż wcale to nie oznacza, że ktoś to będzie wdrażał, tak? Że
ale to już zwiększa procent, tak, czyli zwiększy procent wdrożenia u klienta niż kogoś, kto jest internautą, który konsumuje za free. To nie jest pół na pół, chciałbym, żeby tak było, ale to może być więcej niż 80-20. 20-80.
20-80, super.
No dobrze, czyli tutaj mamy coś, co was różni, tak sobie
myślę. Właśnie nie, zobacz, my to posuwaliśmy.
No właśnie, tak się zastanawiam, koniec końców,
zbliża,
że...
Zbliża, nie różni, jak tak to rozumiem.
Że zaczęliśmy...
Ty po prostu jesteś dyplomatą, wiesz, jak, wiesz, zrobić tak, żeby
różnica stała się...
I teraz nie wiem, czy jesteś dyplomatą do mnie, że mnie obrażasz, czy dajesz mi komplement.
Wiesz co, ja się pogubiłem zupełnie, tak załóżmy z góry, że po prostu pewne rzeczy nie łapię, no to i...
Słuchajcie, wiecie, wy jesteście w ogóle profesjonalnymi, prawda, negocjatorami, mówcami, wydawcami, więc żebym ja się jeszcze połapała, dajcie mi jakieś fory, naprawdę, bo bez przesady.
Całkiem nieźle ci idzie.
Dziękuję bardzo, Krzysztof, za to wsparcie.
Z takimi gośćmi jest łatwizna.
A z jakimi jest trudno?
Takich nie zapraszamy, tak?
No może na razie nie, dajcie mi jakby trochę
A
czasu na rozkręcenie się.
Nie chcę ubiegać, ale zostawmy to może na później, bo Marcin zadał pytanie, dlaczego jego zaprosiliśmy do studia, tak?
Tak.
No, ale to jak przyjdzie czas na to, to odpowiem.
Ja uważam też, że to między wami jest bardzo podobne, to udostępnianie wiedzy za darmo i takie poczucie, że dzielenie się wiedzą w żaden sposób nie wpływa, w żaden sposób wam nie ujmuje z
Renatko, bo świeca.
Odpalana.
O której odpalana jest następna, nic nie traci.
Nic nie traci, dokładnie. I tak naprawdę ty, Marcin, też w taki sposób mówisz o wiedzy.
Mi wychodzi, że ludzie, którzy boją się dać coś w internecie w formie wideo, niech to będzie godzinne szkolenie wideo za free, to oni mało mają do dania za pieniądze tak naprawdę. Czyli jeżeli ty się dzielisz hurtowo wiedzą w internecie, tak samo ja, to mamy tak dużo jeszcze do dania, że to nie jest oddanie wszystkiego, co masz.
To jesteśmy tacy pozytywni cwaniacy.
Hastlerzy.
To tak działa.
No tak, także ja dostrzegłam jakieś tego rodzaju podobieństwo w was, tak naprawdę. I dlatego jakoś tutaj sobie myśleliśmy o tym, że to może być dobrym pomysłem, żebyście się spotkali i porozmawiali. To, co sobie jeszcze myślę o was, to, że jesteście reprezentantami różnych pokoleń. Jednak, mimo wszystko.
Musiałaś to wykopać.
Pardon, Krzysztof.
Ja wiem, że moje pierwsze siwe włosy zdradziły mnie.
Tak, a moje ostatnie...
Ostatnie włosy.
Ostatnie te. Tak, ale jednak macie jakby jeszcze ciągle...
Na szczęście mam bujną czuprynę, po mamie tak a propos, także to jest ważne.
Ale jest coś, co was łączy, macie jeszcze trochę naturalnych włosów, każdy z was ma trochę. internet, komunikowanie się przez internet. Dla naszego pokolenia to jest naturalne dość już, jeszcze. Dla twojego, Krzysztof, nie tak bardzo. To powoduje, no ty sobie akurat świetnie radzisz, bo o, jesteś youtuberem, no nie wiem, mnóstwo ludzi w twoim wieku nawet, nie wiem, no nie obsługuje maila prawidłowo, więc...
A ja bym tu troszeczkę obronił moje pokolenie, bo
proszę
zależy...
Proszę bardzo, ja chciałam tylko jeszcze się wtrącę, abyśmy porozmawiali trochę o różnicach pokoleniowych i wynikających z nich problemach komunikacyjnych szczególnie. Jakby każdy z was ma firmę jakąś, musi pracować z ludźmi różnymi, docierać do różnych ludzi. Jakie to nastręcza problemy, jak sobie z nimi radzić, jak docierać, jak się po prostu porozumiewać między pokoleniami?
To może ja w ramach obrony do tego pierwszego wątku pokolenia. Ja myślę, że moje pokolenie daje sobie bardzo fajnie radę, jeśli chodzi o kwestie internetu, już tylko pytanie w jakim zakresie. Mhm. Więc to jest to, czyli już korzystanie z YouTube'a, z Facebooka, no moja mama, która jeszcze nie ma 80 lat, powiem to w ten sposób, bo kobieta normalnie by się obraziła, gdybym od tego zaczął, zamiast powiedzieć, że ma 70 parę, ale mówię wprost, tak, to jest osoba, która, jak ja nie zadzwonię przez 2 tygodnie, to już narażam się trochę, ale to jest okej. Okay. Ale gdyby ona miała Facebook wyłączony przez 1 dzień, no to już jest totalna awantura i tak to wygląda. Dzisiaj mój syn kończy 25 lat.
Dzisiaj?
Tak. I ona już do mnie mówi, moja mama mówi, że wysłała już Kevinowi na Facebooku życzenia. Tak? Okay. Mimo, że to jest 7 godzin różnicy, bo on jest w Stanach Zjednoczonych. Także pod tym względem.
Jasne.
Natomiast biorąc pod uwagę korzystanie jakby aktywne, interaktywne. Mm-hmm. To jest ciągle ten kasus. Dobra, spotykamy się. To gdzie sobie zapisać? Ja szukam kartki papieru, wyszukacie telefonu czy jakiegoś gadżetu, tak? W momencie, kiedy ja mówię, kurczę, muszę znaleźć coś tam, tak? To u mnie już się to wytworzyło, tak? Że sięgam po komputer, po wujka Google'a i tak dalej. Mm-hmm. Ale jeszcze kilka lat temu było inaczej. I to jest ta różnica. Mm-hmm. Natomiast... czucie i rozumienie tego przekazu, dynamiki, różności, odbioru i tak dalej, no to jest już różnica. No, tak. Ja mam przyjemność pracy w zespole, tu przed chwileczką poznałeś część zespołu Questu, no to jest sama młodzież, tak, w praktyce. Ja się od nich uczę, tak. No, ja oddaję im naprawdę pałeczkę pierwszeństwa co do decydowania, podpowiadania i tak dalej. Słucham, uczę się. I ta otwartość jest jedynym moim ratunkiem, bo jakbym zakładał z góry, że ja wiem, tak, no to bym się zamknął i prawdopodobnie byśmy tutaj nie siedzieli.
Ja też super. Się zgadzam z Krzysztofem, bo znam ludzi, którzy są w moim wieku, a są znacznie starsi mentalnością niż twoje pokolenie na przykład i odwrotnie, nie? Znam ludzi w twoim wieku, którzy są bardzo młodzi, zwinni, sprawni, używają internetu. No bo czym jest używanie internetu? Bo czy mówimy o produkowaniu treści, czy bycie konsumentem? Konsumowanie jest super proste. Klikasz play, w trans oglądasz, coś ktoś dla ciebie wytworzył. Czymś innym stać się twórcą. Czyli tworzysz wideo, tworzysz audio, tworzysz content, tak samo jest u mnie. Tworzymy to dla różnych grup, ciebie oglądają młodsi, starsi, tak samo jest u mnie. Mm-hmm. I to się zmienia. To, że ktoś ma 18 lat i śmiga na tablecie, apki i tak dalej, no dobra, ale co on konsumuje? I pytanie, czy on przygotowuje się do bycia twórcą również.
No tak. Ale jednak na przykład Instagram, bo YouTube jest wam wspólny, natomiast Instagram trochę was różni, bo ty, Marcin, bardzo dużo działasz na Instagramie i sprzedaży dużo prowadzisz przez Instagram, co jest też ciekawe, że sprzedaje się teraz książki przez Instagram, czyli tak naprawdę taką bardzo archaiczną formę przekazywania wiedzy przez super nowoczesne media i też chętnie bym podyskutowała sobie o przewadze papieru nad technologiami, czy nie przewadze, tylko... no, wadach i zaletach. Natomiast jednak na przykład dla ciebie, Krzysztof, to już nie jest takie intuicyjne.
Powiem z greckiego tabula rasa.
Tabula rasa.
Z greckiego, tak, podkreślam, żeby... ale tak, jeśli chodzi o Instagram na przykład, to się przyznaję, że moja wiedza na temat Instagramu jest... natomiast wiem o tym, że tam za ścianą, to tam już mózgi już i ten
parują.
Instagram nadchodzi i tak dalej, i tak dalej. Tak, będę karnie się uczył, będę słuchał. No i tyle mogę powiedzieć.
Poleciłbyś, Marcin, Krzysztofowi rozpoczęcie korzystania z Instagrama tak na większą skalę? Uważasz, że to jest cenne narzędzie? Też dla takiej osoby, która zajmuję się przede wszystkim konsultingiem, tak naprawdę.
To jest tylko wyłącznie narzędzie, to czym mówimy o YouTubie, Facebooku, Instagramie, webinarach, mailingach, spotkaniach na żywo, to jest tylko wyłącznie narzędzie. Czemu mnie nie ma mocniej na LinkedInie? No bo jesteśmy skupieni na narzędziach, których używamy i które u nas działają. Jak sobie je uporządkujemy, rozwiniemy, zrobimy jeszcze głębszą relację z grupą, będzie jeszcze większa społeczność, powiększymy team o 1, 2, 3, 15 osób odpowiedzialnych tylko wyłącznie za LinkedIna. Więc rekomendacja dla ciebie, Krzysztof, nie jest taka, hej, rób Instagrama, bo to jest fajne, cool i tam są klienci. Nie, tam nie ma klientów, nie jest fajne, bo tam masz zero widzów teraz. Jeżeli potrafisz przetransferować grupę swoją z YouTube'a, mailingów na Instagram i ci, którzy są Instagramowi, o, on tam jest, dobra, followuję, oglądam go i ci chłopaki pokażą u ciebie w firmie, że Instagram to nie są tylko zdjęcia, tylko Insta Stories czy wideo, coś, co robisz dobrze, no to dajesz record, cyk, Instastory zrobione.
No to jest ciekawe. Dla mnie właśnie LinkedIn.
Tak.
Ja tak trochę inaczej wymawiam.
Tak, troszeczkę inaczej.
Tak.
Ale najważniejsze, żeby wymawiać.
Tak, tak, tak.
I się komunikować.
Dla mnie LinkedIn jest właśnie forum, tak? No ale to tak, jak powiedziałeś, że nad prześleczką, ze względu na profil mojej codziennej działalności, tak? Bo jednak taki core business mój, no to nie jest występowanie na YouTubie, czy tworzenie tego materiałów. Oczywiście ja robię też webinary i tak dalej, ale to jest jakby tło, zaplecze, wsparcie, jakaś ścieżka równoległa. Na co dzień ja się zajmuję kompletnie, zupełnie czymś innym.
Ale te kanały możesz używać do utylizacji kontentu, jaki wytworzyłeś wcześniej.
Czekaj, utylizacja kontentu. Utylizacja kontentu. Utylizacja to jest od utilize i content od
content.
Okay, teraz się trochę popisuję. No ale to jest ciekawe właśnie ten język, który jest tego. Ale łapię. Bo jeszcze powiedziałem, jak coś to powiem, zrobimy przerwę, cut i powiemy...
Spokojnie, możemy wszystko zrobić.
Wiesz, i dlatego między innymi rozmawiamy, tak? Bo ja słucham. Ja słucham, tak? To jest charakterystyczne. Ja wychowałem się w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie mają to do siebie, a ja przesiągnąłem tamtą kulturą, tymi, mam nadzieję, lepszymi obszarami, bo tamta kultura ma w sobie też bardzo dużo negatywnych. Oczywiście jestem Polakiem. To jest dopuszczenie do siebie tego, że wielu rzeczy nie wiem, słuchanie. Takie charakterystyczne rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli w Europie, no szczególnie w Europie Zachodniej, która jest totalnie zacofana, to jest taki już najbardziej zacofany obszar na świecie, tak? Europa Zachodnia, Niemcy, Francja, Dania, Holandia.
Mówisz o podejściu biznesowym, tak?
W ogóle o wiedzy i tak dalej, tak? No to jest oczywiste, tak? To już dla świata jest oczywiste. I jak w Europie...
Czy dla ciebie, Marcin, to jest oczywiste, przepraszam, tylko? Tak
słucham i myślę, to że nie, bo to jest kwestia tego, jakich ludzi w tym kraju dokładnie poznaję.
Ja mówię o statystykach, tak? Bo nie
tylko
o statystykach.
Tak.
Nie, no mówię o statystyce, mówię o biznesie, tak? Generalnie rzecz biorąc. Ale jaki tutaj wątek chcę uchwycić? W Europie Zachodniej, jak podejdziesz, szczególnie w Europie Zachodniej, do człowieka biznesu, tak? Takiego jak ja. Ja jestem 36 lat w biznesie i są efekty, także to nie jest tam jakieś pompowanie i ktoś podejdzie, młody człowiek, tak jak Adrian, tak? Który przyszedł do mnie, jak miał 20 lat temu i powiedział, że chce pracować, tak? Ja go pytam to różne rzeczy i tak dalej, to pomijam to, bo dużo rozmowy i gdzieś na pewno zapytał, bo to, a ile chcesz zarabiać? On mówi, nie wiem. Ja mówię do niego, no ale ile chcesz zarabiać? 500 zł, 800? 1000, 5000, 10000, a on mówi, nie wiem, to, jak ci zapłacę 800 zł, to będziesz pracował, tak, mówię, tak, i to jest ten element, ale ja kiedy zaczął pracować w firmie, tak, ja dzisiaj nie zajmuję rekrutacją w firmie, ja nawet czasami spotykam ludzi na korytarzu, którzy mówią, cześć, co ty tu robisz, mówię, ja pracuję, mówię, a ty, no właśnie zacząłem pracę wczoraj, tak a propos, ale co jest istotne, i Adrian do mnie przyszedł po 2 miesiącach i w pewnym momencie powiedział mi, słuchaj prezes, dzisiaj żartuję z tym prezesem, bo do mnie się nie mówi prezes, ja zawsze z tego
się
ja robię.
Pan prezes.
Tak.
Oczywiście wszyscy tak
nie mówią. Nie. Tak, do mnie, tak szczególnie. Do mnie mówi, ale fajnie by było mieć platformę sprzedażową, nie? Ja mówię do niego, no co w związku z tym mówisz, no bo trzeba by zbudować. Mówię, no i co? No to zbuduję, nie? A ja skończyłem budować pewną platformę z firmą, wydaliśmy tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, trwało to ileś czasu i tak dalej, i tak dalej. No i on, ja mówię, dobra, to zbuduj, nie? I on poszedł.
Tak? Po 3 dniach pokazał WordPressa działającego.
Znaczy nie po 3 dniach, ale przyszedł dokładnie po 2 miesiącach i mówi, mamy platformę, tylko jeszcze potrzebne jest 800 zł na IT, czy mogę wydać? Tam na gościa. I mówię, jaką platformę? I mówi, no co ci mówiłem wcześniej? Mówi, jak mamy platformę? No zrobiłem. I to jest ta platforma, na której my dzisiaj mamy milionowe sprzedaże. Tak? Ta platforma i to właśnie. I teraz, do czego dążę? Zamykam wątek. W Europie Zachodniej, kiedy ktoś podejdzie do człowieka biznesu i powie, słuchaj, mam pomysł w twoim biznesie, co możesz poprawić, tak? No to się spotyka z oburzeniem co najmniej. To jest, co ty mi gówniarzu będziesz tutaj robił, tak? W Stanach Zjednoczonych i generalnie w wielu obszarach świata jest coś takiego, że kiedy ty podejdziesz, powiesz coś takiego, takiego gościa, który jest w biznesie, tak? To jego reakcja jest natychmiastowa, that's good. to chodź, usiądźmy, pogadajmy.
Mimo.
I z tego wynika jakby moje otwarcie się, uczenie się. A nawiązując do Instagramu, fajnie to powiedziałeś to, co powiedziałeś, bo to mi tylko potwierdza. Ja niejako intuicyjnie, ja się mogę mylić, czułem, że Instagram nie jest tym takim obszarem, w którym mam od razu wskoczyć, tak? Ale dopuszczam to, że mogę się bardzo mylić. I dlatego tu otwieram uszy.
Bo nie chodzi o budowanie społeczności na Instagramie w pierwszym kroku, tylko przetransferowanie społeczności, którą już masz, która już jest instagramowa, no i to właśnie będzie, nie wiem, 16,5% ta twojej społeczności na Instagram. I oni tam będą chcieli ciebie oglądać.
Super.
I czasami otworzą maila, ale obejrzą twoje każde story i każdy post skomentują. Bo ich naturalnym miejscem bytowania jest Instagram.
No, u mnie jest taka,
tak,
u mnie jest taka wewnętrzna blokada, tak? Dlatego, że ja jestem typem osoby, jestem w biznesie, na co dzień moja praca wygląda, że ja lans nie jest takim tematem, który mnie interesuje. To broń Boże nie bije do ciebie czy tego, bo chcę porozmawiać o tym właśnie, dlaczego cię zaprosiliśmy tutaj. Mm-hmm. Ale mnie nie interesuje...
Ze względu na lans.
Nie. Właśnie nie dlatego. I to jest jeden z głównych powodów, dla których tutaj jesteś, jeśli chodzi o jakby nasze zaproszenie. Ale mnie to nie interesuje, tak? Ja nie dzielę swojego życia prywatnego kompletnie. Ja raczej chcę dochodzić...
Że nie dzielisz się publicznie.
Publicznie. Bardzo delikatnie,
ja
ale naprawdę...
Chciałam tak naprawdę was zapytać w ogóle.
Tak. Bardzo delikatnie, ale ja nie mówię, że ktoś to robi źle. Tylko po prostu mnie to nie interesuje, tak? Ja przez 15 lat prowadziłem radio i telewizję w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, więc ja już mam dość parcia na szkło. Mnie to nie interesuje, natomiast interesuje mnie ten przekaz. Dlatego tak jakby ten Instagram był takim obszarem. Ale
czyli
słucham,
narzędzie, po prostu pamiętam, narzędzie. Jako narzędzie do sprzedaży tak naprawdę i do kontaktu.
Do kontaktu, do przekazu, kontentu.
Do przekazu kontentu, tak. Utylizacji kontentu.
Tak, także ten habitat w najbliższej przyszłości może stanie się jakby obszarem transferu kontentu. Jezu, ludzie!
Jest wcześnie, ale mamy tutaj bardzo elokwentnych gości dzisiaj z nami, używających bardzo trudnych słów. No ale dobrze.
Jeżeli używamy trudnych słów, to nam uwagę zwracaj, bo chcę, żeby to były proste słowa zrozumiałe. Tak? Mam znajomych, którzy budują swoją pozycję. Że którzy używają właśnie trudnych słów do budowania swojej pozycji eksperckiej, tak. Tworząc dystans między sobą odbiorcą i trafiają do grupy, która chce takim kimś pracować. To mnie odraża.
Tak. To w ogóle zajmuje więcej czasu. Tak naprawdę w osiągnięciu celu, bo w zrozumieniu to jednak przekaz jest bardziej skomplikowany, kiedy używa się bardzo precyzyjnych, znaczy nie precyzyjnych, tylko trudnych słów, to utrudnia rozumienie często.
To jest naszym obowiązkiem upraszczać wszystko, jeżeli chcemy być skuteczni. Chyba, że będziemy kogoś uczyć elokwencji.
Widzę, że Marcin
powiem wam
głową.
Historię. Słuchajcie, niesamowitą. Ja kiedyś leciałem z Warszawy do Chicago, w samolocie, siedząc obok Zanussiego. I słuchajcie, 10 godzin lotu, pierwsze 2 godziny rozmawialiśmy. Ja po 2 godzinach, spocony kompletnie, przerwałem mówię, panie Krzysztofie, wie pan, powiem panu wprost, ja nie jestem jakiś tuzem elokwencji i tak dalej, ale no nie jestem gdzieś z tyłu, nie, ale powiem panu, że takiego wysiłku intelektualnego, jakiego dokonałem przez ostatnie 2 godziny, ja muszę przerwać, bo ja po prostu nie jestem w stanie. To jest gość, którego podziwiam. Tylko, że on nie jest sztuczny w tym wszystkim. To jest bardzo ważne. On jest na tym poziomie elokwencji. Jednocześnie zarzuca się mu czasami, prawda, to, że to jest zbyt trudne. Jego filmy i tak dalej. Czasami mówią, że jest zbyt nudne. Ale naszym obowiązkiem jest upraszczać to. Właśnie nie popisywać się. W ogóle to jest świat nauczyciela, który nie stawia siebie w środku.
Właśnie, to jest pytanie, czy tworzysz wideo dla siebie, czy dla swojej społeczności. Jak tworzysz dla społeczności, to też tworzysz dla siebie, bo ta społeczność cię niesie wyżej. Znam ludzi, którzy używają społeczności, to oni są dla mnie. Nie, że ja jestem dla nich. Czy ja szefuję temu procesowi, bo ja wytwarzam, moderuję, wchodzę w interakcję albo nie, ale ja jestem dla nich, ja słucham, czego oni potrzebują. Jeżeli ktoś mi daje hejt, dlatego że nie rozumie, co ja chcę przekazać, więc pytam go, jak zrozumiałeś, powiem ci to w innych słowach, bo ja wiem, że to działa, bo u mnie przetestowane jest to, więc mówię tylko wyłącznie o tym, co u mnie działa. Jeżeli ktoś to krytykuje, znaczy, że nie rozumie mojego przekazu, to jest moja odpowiedzialność.
Mhm. Amen.
Czyli po prostu wtedy wymagasz sam od siebie większego wysiłku, żeby przekazać tej osobie, to znaczy tak, żeby zrozumiała, tak?
Jakby... No bo jeżeli mówię rozwiązanie ABCD działa. Mm-hmm. Wdrożyłem u nas w biznesie, zrobiliśmy x pieniędzy. Tak. Więc mam fakty, że to działa. Tak, prezentuję za darmo w internecie. Jakiś cowboy klawiatury pisze, że nie znasz się.
Cowboy klawiatury.
Tak, gruba zrzący frytki przy monitorze. Tak. Pisze mi, że tam kola się rozlała na monitor. Tak. Pisze mi, że to nie jest prawda. To jest prawda, tylko go nie rozumiesz. Więc jak do ciebie dotrzeć, o czym mówiłeś wcześniej, żebyś ty odrobinę kliknął gdzieś tam w swojej głowie uzwojeniem swoim lewym, prawym, żeby... a co jak on ma rację? Jestem bardzo naiwny, ja wierzę to, co słyszę w internecie i testuję to. Łatwo do mojej głowy jest wejść, ale sprawdzam szybko i później eliminuję albo wzmacniam. Jeżeli działa, to wzmacniam.
No tak. Okej, to nawet w sumie koniec końców, bo mówiłeś na początku, że tak naprawdę ty chcesz rozmawiać, pracować z ludźmi, którzy są gotowi na przyjęcie jakby twoich rad. A tak teraz mówisz troszeczkę odwrotnie, że szukasz obszarem języka, które...
Czyli nie mam czasu na edukowanie klienta, który ma problem w zasadzie mentalnościowy, tylko rozwiążmy to zagadnienie. Jeżeli on nie chce z nią pracować, okej. Okay. Ale może potrzebuje obejrzeć 100 tysięcy wideo i być gotowym do tego procesu. Pewnie jest podobnie u ciebie, jestem ciekaw.
Ja chyba jednak mój punkt wyjściowy jest taki, że ja kocham ludzi. To jest bardzo mocne powiedzenie. Ja też się wychowałem w Stanach Zjednoczonych, więc to słowo kocham, oni zawsze używane jakby w dwóch wymiarach. Tak? Po angielsku I love it nie oznacza, że to kocham, tylko że to uwielbiam, lubię i tak dalej.
I don't mind.
Tak, i dlatego ja dopuszczam to słowo troszkę też innej konwencji, a oczywiście w tej oryginalnej, głównej także jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast ja kocham ludzi i dlatego powiem w ten sposób, że mnie szczególnie interesują przypadki bardzo, bardzo trudne. I moją taką pasją życiową w pewien sposób jest właśnie dostawanie się tam, gdzie są rzeczy tak trudne, że się wydają nierozwiązywalne. Z punktu widzenia właśnie mentalności, tak. No i to jest też jakby nasza siła, bo wchodząc do firm, pracując z firmami, które mają 50 osób, 500 osób, 5 tysięcy osób albo 50 tysięcy osób, bo takie z takimi firmami pracujemy, no tam spektrum charakterów jest różne. I ja tutaj się odnajduję w swoim habitacie. Także ja mam troszkę inny punkt wyjściowy, tak? Inny punkt wyjściowy. Raczej nie dobieram sobie środowiska. Nie, oczywiście, że segmentacja klientów istnieje w swoim ogóle, ale nie chcę tego przefilozofować. Jednak ja mnie pasjonuje to, że jeżeli mam 100 osób na sali, ja chcę, żeby 90, konkretnie 6, tak? Bo tak jest potrójne prawo Pareto mówi, to te liczby zawsze będą w ten sposób, żeby 96 wyszło usatysfakcjonowanych w sposób wymierny, mierzalny w jakiejś na przestrzeni, a nie tylko na zasadzie, że było fajnie.
Tak. To właśnie jest problem, że ludzie wychodzą po szkoleniu i mówią, no było fajnie, no super konferencja, no podobało mi się, będę za rok. Dobra, pokaż mi swoje notatki, rzeczy, które wdrożysz dzisiaj, które w sposób wymierny, jak powiedziałeś, zaprezentują w twoim życiu. Na konferencji biznesowej to musi to być pieniądz. Ile zarobi dzięki nowemu procesowi, nowej sprzedaży, nowym...
W sensie jako miernik, tak?
Znaczy, ja tutaj dodam pewną rzecz i skontruję, tak? Ja uważam, że nie musi być pieniądz, jednocześnie bez tego nie istnieje wymiar. W biznesie ja widzę zawsze trzy rzeczy i ta trzecia rzecz jest nowa. Mianowicie pierwsze to jest wymiar finansowy, tak? Efekty bardzo różne, marżowość, właśnie nie obrót, tylko marżowość. Tak a propos, tutaj też w Polsce wnoszę bardzo silnie ten przekaz, że biznes nie polega na obrocie, tylko na marży odpowiedniej. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo biznesu, co po angielsku nazywa się longevity, tak? Czyli to, co będzie za dwa lata, gdzie jestem, okej? Okay? Czyli jak działam dzisiaj, bo można zarobić duże pieniądze dzisiaj, paść jutro. Ale trzecia sprawa, która jest, to jest jakość życia. I to już nowe pokolenie wnosi naturalnie, natomiast moje pokolenie, ono się tego uczy. I dlatego, kiedy z konferencji ktoś wychodzi, i tutaj chcę tylko dodać tylko jedną rzecz taką do konferencji. Otóż dlatego kluczem na konferencji, słuchajcie, no Amerykanie pod tym względem są absolutnie mistrzami świata, to oni wnieśli to. Z konferencji amerykańskiej wychodzi się z dwoma, trzema konceptami. A nie z 15 slajdami, na którym jest 15 podpunktów na każdym slajdzie, z którego nie ma nic, kompletnie, nic nie wynika. I tu jest klucz, i to jest to potrójne prawo Pareto. Gdzie jest ten 1%, który daje 50% efektu, bo to jest potrójne prawo Pareto. I to jest nasz obowiązek, przynajmniej ja tak sobie postrzegam i patrząc na to, co ty mówisz, co robisz, to też to jakby ujmujesz w tym kierunku.
Tak.
No dobra, macie obaj w sumie jakieś określone swoje wizerunki w internecie. Jak wiemy, w tych czasach wizerunek jest bardzo ważny. Jak to jest u was z popełnianiem błędów? Może jakieś spektakularne wpadki macie w głowach, o których moglibyście nam opowiedzieć, dzięki którym nasi słuchacze mogliby troszeczkę się rozluźnić. To po pierwsze, a po drugie... Jaki waszym zdaniem ma wpływ takie przyznawanie się do błędu na wizerunek? Czy to wpływa dobrze, czy źle? Bo teraz wszyscy dbają o to, żeby wizerunek był perfekcyjny, nienaganny, idealny i po prostu jesteśmy wszyscy tacy super, wspaniali, piękni, młodzi, bogaci, chociaż niekoniecznie, ale tak to ma wyglądać. Natomiast jakie macie podejście do tego, nie chcę tego nazywać ułomnościami, ale jakichś takich braków, które wszyscy mamy tak naprawdę, czy błędów, które popełniamy, czy uważacie, że możemy się z nich uczyć, czy warto o tym mówić, czy lepiej tego nie pokazywać ludziom? Jak to wygląda?
Ciekawe pytanie.
I chciałem właśnie tobie podać.
Ja przez chwileczkę mówiłem dłużej,
tak, więc
także
teraz Marcin, zaczniemy
tak
od
troszkę,
siebie.
Nie, to problem, że nie migam się, tylko chciałem poznać twoją
jesteś
powieść
ciekaw
najpierw.
Po prostu.
Jeżeli wolisz i z tego, to ja to zrobię, bo broń Boże, nie chcę ci odmawiać, ale myślę, że może będzie ciekawsze naszych słuchaczy, kiedy tak.
Jestem
kiedy
ogromnym będziesz. Przeciwnikiem budowania wizerunku. To, co mówisz, super. Czyli preparowanie wizerunku. Ma być ładnie, pięknie, estetycznie, tak wręcz przemake-upowanie.
Tak. Tak.
W internecie mają się znaleźć tylko wyłącznie zdjęcia, które są z sesji zdjęciowej. Mm-hmm. No nieprawda. Dlatego my robimy zdjęcia do naszego internetu głównie telefonem. Mm-hmm. Są to zdjęcia lepszej jakości niż zdjęcia jakimkolwiek telefonem. I tam przykładamy wagę do tego, żeby robić zdjęcie nie pod światło, nie jakąś meblościanką z tyłu. Z jakimś...
No jasne, nie ma w tym nic złego, żeby po prostu pokazać
właśnie,
coś,
ale najlepszym
co
testem na...
jest, ale jest ładne.
Według mnie najlepszym testem na sprawdzenie wiarygodności w internecie kogoś jest spojrzenie na długoterminowo, znaczy czy on działa długoterminowo. Aha. Czy widzimy tylko idealne zdjęcia z sesji zdjęciowej, pięknie wymuskaną stronę, czy widzisz, na przykład u mnie tak jest, że jest 800 wideo, gdzie w jednym jestem w t-shircie na plaży, w innym jestem w garniaku, w innym jestem na scenie, w jeszcze innym jestem na spacerze z córką. I ja robię to po to, żeby pokazać, jaki jestem szerzej, a nie w sposób spreparowany. Czyli pokazywanie wizerunku tego, jak jestem w garniturze na scenie, to jest tylko fragment mnie. Jeśli chodzi o błędy, porażki i tak dalej, ja o tym komunikuję bardzo dużo. Nagrałem wideo o tym, jak wyjść z porażki. Nagrałem w webinar o tym, jak palić sobie z bankructwem, bo mi padła firma lat temu, 8, już 9. To było bardzo traumatyczne dla mnie wydarzenie.
No tak.
Pieniądze, jakie straciłem wtedy, teraz mnie nie ruszają ta strata, ale wtedy, lat temu 8, to było dla mnie jakiś hardcore.
No tak, ale prawdopodobnie to zmienia twoje nastawienie do aktualnego biznesu, takie przeżycia, prawda?
No teraz pytanie, co jest porażką? Czy porażką jest to, że odszedł mój kluczowy pracownik? No nie, no bo long term to nie jest złe. Czy dzisiaj wysłałem mailing, sprzedałem mniej niż wczoraj tym mailingiem, to jest źle? No może trochę gorzej, ale to dalej wygenerowało pieniądze do naszego biznesu. A też to, co powiedziałeś tutaj wcześniej, Krzysztof, że żeby robić taki biznes, który pozwala na fajny lifestyle. Jak pojawiło się u mnie dziecko, no to dla mnie ważne było to, czy mogę spędzać z dziewczynami dużo czasu. Dlatego wyeliminowałem część biznesu, która wymaga ode mnie bycia na konferencjach czy warsztatach w określonym terminie, że dzisiaj gwarantuję komuś, że 15 kwietnia będę Warszawa, ulica jakaś tam o 9 rano w sali szkoleniowej przez 2 dni. To wyeliminowałem.
Czyli nie prowadzisz szkoleń? Czy...
Nie prowadzę szkoleń, które wymagają ode mnie długiej deklaracji czasowej wcześniej.
Okej?
Mhm. To po pierwsze. I dla mnie porażką byłoby, gdybym ja musiał wybierać między rodziną a takim warsztatem. Albo żebym nie mógł wziąć moich dziewczyn ze mną na warsztat, który prowadzę i na przykład dziewczyny sobie odpoczywają, mamy wspólny hotel i znowu razem sobą jesteśmy. A nie, że mam 3-dniową wyprawę od nich.
Czyli błędy jak najbardziej. Ludzka twarz.
Tak. I to musi być dobrze zbalansowane, no bo nie możesz pokazywać jak jakiś stary dziad, zaniedbany.
No tak, oczywiście.
Więc jest kwestia poprawienia tego, ale nie Photoshopem, tylko...
Po prostu jakości swojego życia,
tak? Nie chcę po prostu wykąpaniem się, chociaż czasami...
Po prostu wzięcie prysznica.
Po prostu zdjęcie prysznica. Zdjęcie prysznica.
Zdjęcie prysznica,
tak. Spod prysznica.
Kiedyś proponuję, żebyś zrobić takie, żebyś wziął prysznic, ale w sensie ze sobą na ten. Prawda? Żebyś wziąłem prysznic.
Tak. Albo czy mogę zapłacić telefonem, nie? I pani mówi tak w sklepie i dajesz telefon, a nie PayPasa.
Taki
stary. Tak.
No super. Dobrze, a jak to jest u ciebie, Krzysztof, z tym tematem, z błędami, z wizerunkiem?
Znaczy oczywiście na YouTubie mam film na ten temat nagrany. Fundamentem skuteczności i efektywności w pracy z człowiekiem, ale też ze sobą, jest autentyczność. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na kwestię budowania zaufania, a budowanie zaufania jest w ogóle fundamentem skuteczności, tak? Mhm. Ktoś, kto nie potrafi ufać drugiej osobie, przegrywa na długą metę, tak? I to jest to, nad czym ja pracuję tutaj w Europie, nad tym zrozumieniem, że jeżeli się ufa ludziom, osiąga się o wiele więcej, tak? My jesteśmy w tym przekonaniu, że nie wolno ufać, trzeba kontrolować, to jest bzdura, że nie wolno być naiwnym, tak? Mhm. Ale budowanie zaufania to jest, bardzo często zadaję takie pytanie, co to jest zaufanie, tak? No ludzie, wydaje się, że wszyscy wiedzą, co to jest, tak? Jak organizować meeting? No wszyscy wiedzą, jak. Tak? Ale kiedy przychodzi co do czego, co to jest asertywność? No to jak przyjdzie co do czego, co naprawdę nie wiemy, bo my kulturowo nie jesteśmy do tego jakby wdrożeni życiowo, tak, żeby to czuć. Mhm. Zaufanie buduje się na trzech filarach. Pierwszy filar to jest system wartości, który trzeba komunikować, przedstawiać. Drugi filar to jest moje know-how. Trzeci filar to jest moja prezencja, prezentacja, o której mówiłeś. Tak? Są takie trzy filary, widzisz?
Czyli, że bierzesz ten prysznic.
Ale teraz, żeby można było, tak właśnie, żeby można było jeszcze to jakby przekazać dalej, to trzeba to spiąć czterema klamrami. Pierwsza klamra to jest autentyczność. Mhm. Okay? Druga klamra to jest otwartość. Bo ta otwartość to jest to, że ja tą autentyczność i otwartość między innymi na to, że ja komunikuję, że ja coś popełniam błędy i tak dalej. Trzecia sprawa to jest pasja. Bez niej nie osiągasz efektów. Właśnie w budowaniu zaufania w drugiej stronie. A czwarta to jest komunikacja nieantagonizująca. Czyli no to, że nie wolno się nigdy bronić, nie wolno nigdy atakować, nigdy nie wolno argumentować, tak? Bo to są takie, no to tylko Europa robi, prawda? Że nauczyła się, że negocjacja to jest argumentacja, to jest totalną bzdurą. I jak tak popatrzymy na zaufanie, to autentyczność w tym wszystkim jest jakby pierwszym etapem. Jak ja mogę w ogóle zdobywać zaufanie, kiedy ja nie jestem autentyczny, kiedy kruję? I to właściwie jest odpowiedź na twoje pytanie.
Bo nie jesteś autentyczny tak, wobec siebie samego przede wszystkim, nie? Więc jak pokazywać autentyczność? Ty podświadomie wiesz, że to, co prezentujesz, to nie jest to.
I dlatego kwestia błędu,
tak.
No to w ogóle zrobienie błędu jest naturalnością. Ja w ogóle, ja jestem z trzech światów. Trzeci mój świat, właściwie to jest fundament mój, to jest Daleki Wschód, tak? Ja nagrałem film na ten temat na kanale, zapraszam o probabilistyce. Ja traktuję zło i dobro tak samo, jako zjawiska, które są równoczesne, równoległe, dlatego ja nie podłamuję się elementem porażki i tak dalej. W związku z tym, jak się nie podłamuję, jestem w stanie się dzielić, tak? Ale to jest fundament do dawania sobie rady sam sobą. W kulturze japońskiej nie ma pojęcia dobra i zła.
To mój znajomy używa zdania działać tak, aby być wolnym od porażki, wolnym od sukcesu. No bo ludzie uciekają od porażki, idą ku sukcesowi, gdy nie ma jednego i drugiego, albo gdy jest tylko jedno, no to się im ten pociąg wywala.
No tak, w jakimś sensie to jest tak samo skrajne, prawda? Uciekają, tak? Jest to tak samo skrajne, więc w jakimś sensie takie same.
A propos, to jest właśnie linearność, która jest odwrotnością tego, co wnosi natura do naszego życia i w ogóle czym natura jest. To jest to, że cały czas mamy jedną linię, po której kroczymy, bo także jesteśmy nauczeni przez 800 lat, przez edukację, która dalej trwa. My wprowadzamy właśnie nielinearną edukację.
Że ludzie chcą osiągać jakieś swoje cele, ale są tak mocno przywiązani do tego, co już mają, nie chcą tego porzucić, nie? Jest ten moment bezwładności, szukania siebie na nowo. Dobra, okej, nie mam nic, mogę wszystko, ale to mnie przeraża, bo nie wiem, co ja chcę robić.
To jest znowu duży problem w tych
powrót
czasach,
do tej jamy z przeszłości. Mhm. Boże, lepszy jest ciepły smrodek niż rozwijający chłodek, tak?
Często to mówisz. Tak jak słyszałam, oglądałam twoje filmiki, to często powtarzasz to zdanie.
Ciekawą rzecz widziałam właśnie na internecie, na Facebooku. Ostatnio nawet przesłałem bliskiej mi osobie. Mianowicie, że tam, gdzie jest strefa komfortu, tam nic nie rośnie. Tam, gdzie jest strefa komfortu, tam nic nie rośnie, tak? A my chcemy, żeby coś rosło. Rozumiem? Skrótu używam w tym momencie. Także to jest bardzo ciekawe. No tak, wyzwalanie się z
strefa
tego,
komfortu nie jest rozwojowa po prostu.
Znaczy, to już jest oczywiste dla nas, tak?
Ale też nie ma co świrować, żeby tego dyskomfortu szukać cały czas, no bo znam takich zawodników, którzy cały czas się challenge'ują,
cały czas w trudne sytuacje, tak?
A nie potrafią być w tym stanie, gdzie nie trzeba się wrzucać.
Tak.
Bo nie zawsze trzeba być takim hardkorowcem, który wywołuje te problemy, żeby miał co później naprawiać.
Jasne. Czyli cały czas to jest właśnie o tym, żeby nie kierować się w kierunkach tych skrajności, nie iść w tych kierunkach skrajności, tylko gdzieś oscylować, oczywiście z jakimś tam azymutem, ale jednak bliżej środka. Tak bardzo już mówiąc skrótowo.
Ja myślę, że
I filozoficznie.
Ja nie do końca się z tym zgodzę, czyli ja jestem tak, fanem używania tego, kiedy go potrzebujesz. Jeżeli chcesz robić zmiany, no to ten komfort musi się pojawić. Jeżeli chcesz otrzymać to, co jest zbudowane, żeby to było bardziej stabilne jeszcze, te korzenie mocniej zapuścić, no to nie musisz tych challenge'y sobie robić.
To się nazywa zarządzaniem sytuacyjnym tego propos.
Każdy troszeczkę inaczej to określa, no tak, ale tak naprawdę.
Przywódcy dzisiaj, prawda? Jaki jest dzisiaj ten piątego poziomu przywódca? To jest osoba, która potrafi być zarówno przywódcą typu demokratycznego, przywódcą typu
anarchicznego, jak trzeba.
Tak, a jednocześnie też rób ta, co chce ta, tak? Czyli, czyli na zasadzie takiej, ja jestem z tyłu, wyjdźcie, prowadźcie i tak dalej. Nie muszę być ani demokratyczny, ani tym, tak jak to nazwałeś, który chwyta wszystko za pysk, tak?
Ale czyli przywódca nie jest jasno określony, tak? Tylko...
On zachowuje się w zależności od tego, co jest potrzebne, tak?
U nas jest ciekawa, ostatnio była ciekawa sytuacja, że pożegnaliśmy się z dwoma osobami jednym z zespołu, bo jak sobie analizowaliśmy później to, że one nie rozumiały, jak duża wolność u nas jest i one chciały być pilnowane, ścigane, rozliczane, a my woleliśmy im podziękować, bo my nie chcemy mieć takich ludzi wokół siebie. Ja nie chcę musieć aktywować sobie trybu takiego lidera, który i złapie teraz, bo pozostała część zespołu jest wręcz samozarządzalna, bo wiemy, jakie są cele, kierunki, wiemy, co mamy robić. I ja nie chcę musieć komuś przypominać, że mam zrobić zadanie swoje.
No tak, to jest twoja dodatkowa praca i w ogóle funkcja, którą nie musisz chcieć pełnić.
Nawet nowość dla nas, co?
Nawet tego, że mieli super kompetencje, takie twarde skille techniczne, to nam były bardzo potrzebne w firmie, to nie mieli tej odpowiedniej postawy.
Twarde skille techniczne,
czyli ktoś twarde nie umie zakodować linijkę kodu, ale nie potrafi już z nami w interakcji być w odpowiedni sposób.
No tutaj jest bardzo ciekawa rzecz.
To jest bardzo ciekawe.
To ja się podzielę jedną rzeczą. Ja stworzyłem ostatnio taki model, który wdrażam w tym momencie, mianowicie tak zwanych swimmersów i floatersów. Swimmersi to są ci, którzy zagarniają wodę i płyną, floatersi, którzy się utrzymują i w firmie muszą być jedni i drudzy. Mhm. I teraz, żeby ci ludzie byli zmotywowani, a to są dwie różne grupy, a obie powinny być zmotywowane, żeby firma szła do przodu, to co jest bardzo ciekawe, wszyscy muszą mieć inicjatywę, no ale jak floater, czyli ten, który się utrzymuje na wodzie, floating, tak?
Tak.
Jak komu dawać decyzyjność? No, floater ma swój stół i jemu trzeba pozwolić na tym stole podejmować decyzję, ale on chce mieć ograniczenie do tego stołu, ale on chce mieć decyzyjność, wtedy jest zmotywowany. Natomiast swimmer mówi, ty mi nie dawaj mojego stołu, ty mi pokaż kierunek, ja chcę wymyślać, co się dalej dzieje. Tak? I są takie osoby, i są takie osoby. Czyli rodzaj motywowania, czy wspomagania ich motywacji polega na tym, że dobierasz jakby strefę ich swobody działania, podejmowania działania. I to jest motywacja. Nie ma jednej linijki, którą przykładasz do wszystkich, tak? Bo to jest błąd. Szczególnie w sprzedaży. Sprzedaży te indywidualności i tak dalej, to już jest rozrywka jeszcze bardziej wysublimowana.
Bo sprzedawca potrafi sprzedać, że potrafi sprzedać.
Że co?
Że sprzedawca potrafi sprzedać, że potrafi sprzedać. Ja to akurat zrozumiałem.
Co nie równa się sprzedaż.
Okej, to nie równa się sprzedaż. Okej, rozumiem. No właśnie. To jest ciekawe, bo to jest tak naprawdę o zarządzaniu, prawda? I o tym, że teraz zarządzanie też inaczej wygląda, że tak naprawdę osoby zarządzające w tym momencie muszą zastanawiać się po prostu nad tym, w jaki sposób pozwolić pracować ludziom, a nie na przykład właśnie ich sprawdzać, kontrolować i tak dalej. Czy ja to dobrze rozumiem?
No, myślę, że...
Czy źle?
Myślę, że tak. Nie wiem, jak tobie się pracuje.
Mnie się bardzo dobrze pracuje. Zastanawiam się tak naprawdę, czy jestem floatersem, czy swimmersem. Ale ja chyba lubię mieć stół. No,
ty jesteś na pograniczu. Ty jesteś osobą, która w momencie, kiedy nabierzesz pewności troszkę siebie i poczujesz, że możesz wykraczać, to wykroczysz i zaczynasz jakby płynąć. Tak. Natomiast ciągle jeszcze uciekasz do strefy komfortu, z czym sobie świetnie dajesz radę, tylko że trzeba pamiętać, swimmer a floater to nie jest lepszy, gorszy,
tak,
lepszy.
Dokładnie.
Jeden
tak,
i drugi. To jest, wszystko jest równie istotne. Tak?
Typowy case, że ludzie myślą, że introwertycy są gorsi ludzie. Nie, to musi być ekstrawertyczne. Nieprawda.
No właśnie, bo to jest też takie znamienne dla tych czasów, prawda? Bądźmy ekstrawertyczni po prostu.
Że introwertyk nie może być sprzedawcą, tak dalej, introwertyk nie może być szefem. To jest nieprawda. Ja jestem ekstrawertyczny. Ja myślę, że mam ze 30% introwertyka.
Ty jesteś ekstrawertyczny?
Nie zauważyłeś.
Ekstrawertyczny.
Żartuję.
Tak, ale ludzie szokuje to, że mam takie 20-30% introwertyka. Ja to mam, gdy jestem zbyt przebodźcowany ludźmi. Miałem bardzo intensywny pod kątem kontaktu z ludźmi maj, mnóstwo konferencji, wystąpień i tak dalej. I później mój introwertyk mówi, okej, okay, nie, idziemy do jamy, nie? Na miesiąc przynajmniej. Więc wtedy idę do komputera, idę do kamery, bo tu już nie ma interakcji z tymi ludźmi.
Tak.
Więc mając świadomość tego, że mam w sobie również introwertyka, nie jestem 100% ekstrawertyk, też mogę lepiej sobą zarządzać i energią.
No chyba samoświadomość ma po prostu tutaj ogromne znaczenie.
Natomiast tutaj jest pewien przekaz dla naszych słuchaczy czy tak. widzów, tak, który powiedział, to, bo bardzo ważną rzecz powiedziałeś, ja tego dodam pewną sprawę. Mianowicie my lubujemy się w klasyfikacjach.
Mhm.
I Daleki Wschód bardzo różni się od szczególnie Europy. Tak? No Europa jest bardzo, bardzo inna, tak, skostniała i tak dalej. Szczególnie Europa Zachodnia. Już to powiedziałem wcześniej, ale będę podkreślał, bo to też nam pomaga wychodzić z takiego kokonu drugorzędności, co jest bzdurą, bo dzisiaj Polska jest, Polska jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju. Ekonomicznie wiadomo, że to jest kraj, który będzie dominował w Europie w najbliższych 10-15 latach. No, George Friedman w swojej książce 100 lat do przodu napisał to, tak? Napisał, że Japonia, Chiny się rozpadną, Indie, a Turcja, Polska, Stany Zjednoczone, no i Rosja, która zawsze będzie tym, bo najgorszy układ geopolityczny, zawsze będzie walczyć. I Polska już w tym momencie kraje Śródmorza, to wszystko, co się dzieje, to idzie w tym kierunku, tak? Bo Europa Zachodnia degraduje się właściwie, no to taka jest natura rzeczy. Sinusoida, tak? Pod koniec XIX wieku niemieckie było symbolem największego dziadostwa i szajsu, tak? W XX wieku poszli w górę. Teraz to się dzieje z Polakami, a Niemcy jadą w dół, tak? Ale przekaz dla naszych słuchaczy, widzów. Otóż to, żeby być... Nie ma czegoś jak lepiej, gorzej. Daleki Wschód... Kiedy bierze do ręki jakąś rzecz, tak, no to powie, to jest jakiś tam spinacz, nie wiem jak to nazwać, i my patrzymy na to, że to jest kategoria przyborów jakichś do czegoś tam biurowych, one leżą do rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Chińczyk, Japończyk, no bo Japończyk nie tak bardzo, ale Chińczyk, Daleki Wschód generalnie rzecz biorąc, szeroko rozumiany, on zawsze patrzy procesowo, tak? Dlatego Chińczyk jak wysiada z samolotu, zachowuje się inaczej niż jak wysiada Europejczyk. Europejczyk mówi brzydkie, ładne, nieładne, straszne, tragiczne, fenomenalne i tak dalej. A Chińczyk wychodzi i mówi, ciekaw jestem, z czego wynika, że to takie jest.
Mhm.
I ta procesowość patrzenia jest jakby kluczem. I teraz do czego ja dążę? Jaka puenta dla naszego widza, słuchacza? Otóż pamiętaj, że to, co się liczy, to liczy się to, czy jesteś autentyczny, czy realizujesz siebie. I nie ma czegoś takiego lepszy, gorszy. Owszem, ty możesz umieć pewną rzecz zrobić lepiej, a pewną gorzej. Mhm. Ale to cię nie klasyfikuje. I teraz, jeżeli będziesz starać się być kimś innym, dlatego trzeba bardzo uważać na influencerów, którzy kreują obraz taki, rób tak i tak będzie dobrze. Natomiast ci, którzy uruchamiają w nas myślenie, tak, ci, którzy pokazują mechanizmy, które powodują, że ja zaczynam akceptować samego siebie, jakim jestem, a następnie dostają narzędzia, z których mogą sobie wybrać, to jest klucz.
Tak, bo narzędzia to jest trochę co innego niż mówienie komuś, że masz być taki czy taki.
Czyli floater, swimmer, czy tak jak powiedziałeś, ekstrawertyk, introwertyk, tu nie ma lepiej, gorzej, bądź sobą. Ale teraz, jak idziesz na ring i masz złamane żebro, to ustawiasz się tak, żeby w niej nie dostać. Czyli, jeżeli jesteś introwertykiem, ustawiaj się w takim kierunku, rób takie rzeczy, które będą pomagać ci się realizować, tak? Mm-hmm. Natomiast akceptuj siebie od początku do końca i to dotyczy każdego wymiaru zresztą. Nie jest to proste dla ludzi, którzy zostali wychowani w naszej kulturowości, tak?
Ja dużo mówię o tej filozofii hustle, czyli ciśnięcia, i mnóstwo Polaków tego nie rozumie i ostatnio też dużo było wokół tego zamieszania u mnie na kanale. Nawet nie hejtu, tylko okej, o co w ogóle z tym chodzi? Ja hustle rozumiem tak. Jeżeli ktoś chce osiągnąć, to robię to, co trzeba zrobić, aby to osiągnąć. To ma swoją cenę. Cenę taką, że na przykład trzeba, nie wiem, więcej pracować, mniej spać. W okresie realizacji tego celu. A ludzie mówią, ja nie chcę w ten sposób pracować, a jednocześnie mówią, ale chcę mieć ten cel. Mówię, no to jest moja droga, ja tak potrafię. Trzeba hustlować, żeby to osiągnąć. Pokazuję, jak to działa. Chcesz, bierz spoko, nie chcesz luz. Ludzie często myślą ten hustling takim struggle pornem, nie? Że chcę pokazać...
Struggle pornem.
Wow!
Tego też nie słyszałam akurat. Tak, tak. Struggle
Że chcę pokazać, jak bardzo umęczonym przedsiębiorcą jestem, jak bardzo dużo godzin pracuję. A to nie jest prawda. I dla mnie hustle, ta filozofia, która mi bardzo pomaga...
Okej, czyli to jest takie lekkie, tak naprawdę działam, ale że to nie jest... No nie skupiamy się na tym, że o Boże, tyle po prostu muszę pracować i nie śpię po nocach.
W tym miesiącu pracowałem milion godzin, nie? To jest taki główny statement na twoim biurku. Nie. Tak. Ja mówię, że w tym tygodniu, w miesiącu pracowałem bardzo dużo i osiągnęliśmy to, to i to, bo to było skuteczne. I też to porównuję do śmigania Formułą 1, że śmigam, ale jeżdżam do pit stopu wymienić sobie oponki, napić się wody. I to nie jest ciągłe zapierdzielanie w tym kółeczku. Ludzie mylą to właśnie. Więc widzę albo hardkorowych pracoholików, albo hardkorowych leni. A jest mnóstwo miejsca pomiędzy, tak jak właśnie powiedziałeś. Nie jesteś ani leniem, ani hardkorowym pracoholikiem. Wybierz sobie, kim chcesz być dzisiaj. W poniedziałek pracujesz, w wtorek odpoczywasz.
I potrzebujesz, żeby te swoje cele osiągnąć.
Tak, jeżeli jesteś szczęśliwy z tego, co masz, luz. Ale jak narzekasz, wtedy jest stop bitching, stop doing i bierzemy się do roboty. A ludzie próbują mieć bez tego, bez tej ceny osiągnięty cel.
No tak, ale to da im możliwość narzekania właśnie, a dużo ludzi chyba po prostu lubi narzekać, mam wrażenie.
Tyle, że w Polsce to już się coraz zjeżdża bardzo w dół, tak? Szczególnie z nowym pokoleniem, bo już młodsze pokolenie się zachowuje zupełnie inaczej, ale powiem w ten sposób. Ja jestem...
Ty w ogóle bardzo pozytywnie myślisz o Polsce i o polskim biznesie, prawda?
Z kilku względów. Raz, że jestem realistą i oceniam to, ale mam też porównanie. W związku z tym większość Polaków nie rozumie tego, jak Polska niesamowicie idzie do przodu. Ja to w ogóle się nie odnoszę do polityki. Od razu mówię, nie przypisuję tego nikomu w tą czy w tamtą stronę. Ja powiem nawet w ten sposób, bez względu na to, jaka opcja polityczna w Polsce w tym momencie byłaby, Polska i tak się będzie rozwijała, bo...
Czy dopasujemy do
realiów? Nie, bo my mamy geopolityczny układ, który jest zdecydowanie lepszy. Druga sprawa, to jest kwestią też naszej mentalności, umiejętności działania w tym środowisku, które teraz jest. No, wiecie co, to jest pewien układ, który w pewnej sytuacji bardziej lub mniej pasuje. No to właśnie pasuje w tym momencie nam. I to już nie jest 5 minut teraz, tak? Ja uważam, że to jest pół godziny, a nie 5 minut w historii, które się dzieją. Druga sprawa, ja się wychowałem za granicą biznesowo, zawodowo. 20 lat mieszkałem, wyjechałem, jak miałem 19 lat, wróciłem, jak miałem 40. Jak się mieszka za granicą, Polskę się postrzega inaczej, człowiek zaczyna być wyczulony. Wiesz, zależy ci na tym bardziej. Zaczynasz to widzieć, bo tożsamość pogłębiasz sobie, kiedy jesteś za granicą. Ta polskość cię buduje, tak? Oczywiście, no, ja jestem specyficzną osobą, bo ja zawsze się tak tym szczyciłem, dlatego za granicą zbudowałem to, co zbudowałem, centrum edukacyjne, przez co przeszło 60 tysięcy osób, gdzie po prostu dzieci na przykład urodzone w Stanach Zjednoczonych przychodziły do szkoły polskiej i tam miały o wiele lepsze warunki niż w szkole amerykańskiej.
Ale warunki masz na myśli co?
Nawet techniczne. No. Aha, komputeryzacja, tego typu rzeczy, tak? W tych czasach, kiedy ja zakładałem szkołę, tak? Jakie to było postępowe, więc te dzieci wchodziły i dla nich polskość była czymś fenomenalnym. Bo tam, to mamy, a tam nie mamy, tak? I człowiek jest bardzo wyczulony. Ja bardzo nie lubię, jak się negatywnie mówi o Polsce. Natomiast potrafię rozmawiać o negatywach. Ale takie, i to nie jest pod publiczkę u mnie, to wiesz o tym, tak, bo ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że to nie jest pod publiczkę. Ja też potrafię nazwać minusy i tak dalej. Natomiast faktycznie takim elementem, który nas bardzo obciąża, to jest to, że my nie mamy punktu odniesienia. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jesteśmy niezwykle dynamiczni i dzisiaj na przykład wiedza w obszarze sprzedaży, HR-u, zarządzania jest o wiele wyższa niż w statystycznej firmie niemieckiej. W ogóle nie ma porównania. Tam to jest totalny
Marcina,
beton.
Marcina, która po prostu stosuje jakieś innowacyjne rozwiązania. Tutaj przyznam, że Dominika mi przed chwilą, zanim tutaj weszliśmy do studia, zdradziła, że właściwie nie macie teraz biura.
Bo nie jest wam potrzebne. Work doesn't happen at work.
Proszę?
Praca nie dzieje się w biurze. Taką mamy
no właśnie. Jakby to jest po prostu dostosowanie narzędzi, którymi się w pracy posługujecie do potrzeb waszej firmy. Wasza firma tego najwyraźniej nie potrzebuje.
I
polskie firmy jak najbardziej są w stanie w tych czasach najwyraźniej wprowadzać takie zupełnie niestandardowe rozwiązania.
Znowu bardzo indywidualne. Czego potrzebujesz? Jakie masz cele? Jaki chcesz mieć lifestyle? Co chcesz robić? Wielu biznesów nie możesz realizować zdalnie. I słyszę na przykład, no ja nie mogę tego robić. Co robisz? No, nie wiem, mam gabinet stomatologiczny. Mówię, możesz to robić zdalnie, ale nie dzisiaj. Możesz w ciągu roku, dwóch, trzech przygotować się do przejścia na model pracy zdalnej, gdzie nie będziesz robić operacji w buzi u pacjenta, ale będziesz uczyć, jak to robić, pokazywać, jak to robić, sprzęt sprzedawać, mówić o tym sprzęcie. I 100 milionów opcji jest. Znowu, podjąłeś decyzję, że robisz to, okej, chcesz inaczej, podejmij inną decyzję i zmień ten kierunek. Nie mogę, bo co, mam kredyt. No dobra, no to wymyśl, wymyśl do pasu.
Bo to no łatwo i rozumiem, jest powiedzieć, że Krzysztof, ty uważasz, że w Polsce teraz całkiem jest dobrze z tym wymyśl.
Czyli to nie chodzi o to, czy jest dobrze, czy nie, bo to jest pojęcie bardzo względne.
Tak,
natomiast zdecydowanie najlepiej w Europie.
Okay.
To w ogóle
ciekawe.
Ja mam porównanie. Ja pracuję z wieloma firmami zachodnimi. Mm-hmm. Tak? Ja pracuję z firmami polskimi, z wieloma firmami, które są z Europy Centralnej, Środkowej i tak dalej. Bo to jest jakby moja codzienność, tak? No i to ja się spotykam z właścicielem średniej, mniejszej, nie może malutkiej, ale mniejszej firmy w Polsce, to ja zawsze jestem, zresztą ty to znasz na co dzień, bo znasz, że jestem uśmiechnięty, tak? Jak ktoś dzwoni do mnie z Serbii, z Litwy, z Rosji i tak dalej i chce, żeby z nimi pracować, ja mówię, super, to fajni ludzie. Jak ktoś dzwoni do mnie z Europy Zachodniej, to od razu bym się pojawiał, tak jak, kurczę, znowu będę beton rozwalał, tak? To jest pierwsza rzecz. I to jest bardzo charakterystyczne. Oczywiście to się nie odnosi do 100%, ale to się odnosi do jednak statystyki, no która jest druzgocąca.
Ani ja nie jestem typowymi Polakami, teraz mówię to stereotypem,
no
ale mam taką małą opowieść szybką, że jak byłem urządzony w odwiedzinnym szpitalu, to jak wyszedłem, to jej koleżanki, które były na łóżkach obok, powiedziały, że pani mąż bardzo dobrze po polsku mówi.
Znaczy, ja ci dam przykład.
Rozumiem, że jesteś absolutnie Polakiem w 100%, tak, bo twoje nazwisko Poland, też tak, może być tak, made in Poland.
Ale
okay.
Dam ci taki przytyk, ale oczywiście tutaj twoje używanie słów angielskich ma swoje osadzenie, natomiast wiesz, ja jestem i Polakiem, i paszportowo też Amerykaninem, i ja się tam wychowywałem biznesowo, ale ja nie używam tylu słów angielskich na co dzień, także tego.
Wiesz, a to wynika stąd, że po pierwsze pracuję z angielskimi
używam.
Wiem. Ja się nie tłumaczę, tylko
tak.
Nie tobie, ale wam, tak.
Mhm.
Że ja żyję tym, ja czytam po angielsku, tak. Po to, żebym mógł po polsku wydawać książki, jest paradoks. Czyli ja konsumuję, nie wiem, wiedzę moich autorów po angielsku, żebym mógł ją dopasować, przedstawić Polakom.
Właśnie, mam dla ciebie pomysł na książkę. Ja się kiedyś skontaktowałem z wydawnictwem Harvard Business Review, ale chyba z nimi, chociaż nie pamiętam dokładnie, bo chciałem sam wydać książkę, właśnie z dziedziny negocjacji. Jest absolutnie numer jeden książka, jak została wydana. To jest bardzo wąskie pole. Zawodowe negocjacje są bardzo wąskim polem, wbrew pozorom. To jest mój zawód. I właśnie przekażcie, może się tym zajmiecie.
Sprawdzimy,
bo jest rewelacja. No tak, tylko ja z tej książki sprzedam w ciągu roku z 5000. Od razu ci mówię. To już jest
super.
Wystarczająco, żeby się tym zająć?
Fakturę mogę wystawić od razu?
Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Nie wiem tylko, czy cię stać na to.
Pomniejszymy o prowizję się dogadamy.
Dobrze, okej, okay, fajnie. Dobra.
Myślę, że na pewno jakoś się dogadacie. No. Natomiast skoro już mówimy o książkach, to jak to jest z tymi książkami? Bo no właśnie, Marcin, YouTube, Instagram, Facebook, webinary, live i tak dalej, i wydawnictwo. Tak naprawdę.
Ale masz taką minę zdziwioną, jakby jakaś sprzeczność była, albo w ogóle...
Czy to jakby tak naprawdę, czy książki nadal opłaca się wydawać? Dlaczego nadal jest sens czytać książki, skoro można posłuchać filmików?
A to nie jest pytanie, dla mnie to jest pytanie do gatunku ludzkiego, nawet nie Polaków, ale do ludzi.
No, co myślisz na ten temat, jako osoba, która jednak oscyluje
ludzie
w tych
kupują
obszarach?
Książki w takich ilościach, które pozwalają mi realizować moje cele biznesowe i życiowe.
A jak to jest z tobą? Czy
bardzo
ty
pragmatyczna
też?
Odpowiedź, ale bardzo konkretna.
Tak.
No czyli tu szapoba, bo ty to robisz skutecznie, tak?
Wiesz, na poziomie romantyzm mówię ja i moja wspólniczka, że kochamy książki, jest to prawdą.
Mhm.
Ale to, że kocham książki, nie powoduje, że zakładam sobie wydawnictwo i wydaję pieniądze i czas, energię w ten biznes. Gdyby to się nie spinało jedno z drugim, czyli przecięcie się pasji z potrzebą rynku, to byśmy tego nie robili. Bym kupował książki innych wydawców, niech oni się tam męczą. Jak chcę sobie kupić książkę za 50 zł, sobie kupuję, a nie robię wydawnictwa, żeby tę książkę mieć.
Tak.
Niektóre książki wolę sam przeczytać i ich nie wydawać, bo większą wartość pragmatyczną będę miał z wdrożenia wiedzy z książki, która jest teraz in English, a nie procesu wielomiesięcznego wydawania czy negocjowania warunków i jakichś kosmicznych kwot, które trzeba na poziomie zaliczek płacić.
Czyli czytają ludzie nadal.
Powiem tak, ludzie kupują książki.
Okay.
Część z nich
się z tym.
Czyta.
Mogę ci zdradzić pewną tajemnicę?
Dobra.
Moim pierwszym biznesem, który otworzyłem, kiedy miałem 16 lat, prowadził go przez 3 lata, handlowałem książkami. Ja miałem ruchomy antykwariat. Polska południowo-wschodnia, rzeczywiście należała do mnie. To było jeszcze za komuny.
Należała do mnie.
I to był, w cudzysłowie oczywiście mówię, by się śmieje, ja prowadziłem firmę jako 16-latek, rozpocząłem. I to były książki. I to, co powiedziałeś, bardzo dużo ludzi kupowało wtedy książki, po to, żeby je mieć, a niekoniecznie czytać. Mm-hmm. I ten impulse buying, tak? Czy impulse buying właściwie bym powiedzieć, to jest ten element, który decyduje o tym, że często robimy pewne rzeczy, natomiast później niekoniecznie z nich korzystamy. I myślę, że to jest
fakt. No są różne powody kupna książki. Niektórzy kupują książkę, bo chcą mieć książkę w kolorze czerwonym na swojej ścianie, czy
tak zauważyłam
czy
też
półce.
Coś takiego.
Tak, niektórzy chcą mieć super rzeczy na prezent, niektórzy chcą oczekiwać na kuriera z dostawą. I to jest coś niesamowitego.
Po prostu lubią to uczucie.
Nie lubi się czekać na kuriera, jak on z paczką przyjesz,
ja
otwierasz kartonik.
To jest jak prezent.
Wiesz, co jest w środku, bo sama to kupiłaś, ale jest ten moment unboxingu. Jest oczekiwanie na nową pozycję książkową.
Żeby ją mieć pierwszy.
Kolejne dzieło autora. My wydaliśmy teraz 5 książek Garygo Vaynerchuka, taki autor amerykański. I kupiliśmy licencję na jego 6. książkę. To dopiero będzie wydana w kwietniu 2020.
Okej.
Okay. Bez czytania jej. Czyli mówię, kupuję bez czytania, to jest moja oferta. On mówi, okej, czekamy teraz na kontrakt. Bo wiem, że moi klienci chcą kolejną książkę tego autora.
Okej.
Okay. A co, jak on wyda 15-stronicową książkę?
Będziesz musiał
tyle, że jeżeli oni już zamawiają 6. książkę, to znaczy, że czytają je jednak.
Tak, to nie jest kolekcjonowanie przy takiej ilości. Tak. Oni by kolekcjonowali inne książki w innych kolorach układek, aniżeli tego samego autora.
Dobra. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Nasz czas niestety się kończy tego spotkania, chociaż myślę, że mnóstwo tematów czeka, które moglibyśmy jeszcze spokojnie poruszyć albo rozwinąć. Być może, jeżeli będziecie chcieli, jeszcze moglibyśmy się kiedyś spotkać i porozmawiać. Ja bardzo chętnie. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję bardzo.
Muszę tak niestety takim cięciem teraz zakończyć, ponieważ czas nas nagli.
Ja też dziękuję. Naszemu gościowi.
Dziękuję.
Renata, dziękuję ci.
Ja również dziękuję.
Pierwszy raz.
Pierwszy raz,
zawsze
tak.
Zawsze jestem pierwszy raz.
Tak, także...
Fajnie, super.
Przepraszam za jakieś niedociągnięcia. Liczę na wyrozumiałość.
Nigdy nie przepraszamy.
Cóż, masz rację.
Pierwszy ostatni raz, tak?
Ale wiecie, po prostu popełniamy błędy, nie boimy się popełniać błędów, ponieważ na tym tylko możemy się nauczyć.
Podciągniemy to pod autentyczność.
Tak jest, tak. Dobra, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dnia.
Dziękuję bardzo.
Cześć.
Dziękujemy wam, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał, bo będzie tu mnóstwo ciekawych rozmów. No i wpadnijcie też koniecznie na kanał naszego znakomitego gościa, Marcina Osmana.